Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A my, szanowni państwo i drodzy słuchacze, w dzisiejszej edycji programu Jeleniogórzanie zbliżamy już się do 50. naszej audycji. Witamy naszego gościa, to pan Rafał Piotr Szymański, jeleniogórzanin z urodzenia, o bardzo ciekawej przeszłości, no i dzisiaj o znamienitej funkcji, którą jest funkcja wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jeleniej Góry, stąd też i spojrzenie na problemy naszej kochanej Jelonki będą z bardzo różnych pozycji państwu prezentowane. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Panie Rafale czy Piotrze mamy mówić?
Rafale. Drugie imię. To też jest ciekawa historia, bo chodziłem w podstawówce do klasy z drugim Rafałem Szymańskim, który był tytułowany imieniem Rafałek. I później przez wiele lat miałem masę kłopotów w związku z tym, bo ten człowiek mieszkał na tej samej ulicy, co ja, urodził się w tym samym roku, chodziliśmy razem do klasy, więc wzywano mnie do wojska, a na wywiadówkach okazywało się, że mam nie swoje stopnie wpisane, więc aby zapobiec tym wszystkim problemom, nie ze snobizmu bynajmniej, w 90 roku zacząłem używać drugiego imienia Rafał Piotr, tylko i wyłącznie po to, żeby moje popularne nazwisko w jakiś sposób odróżnić od kolegi, który zupełnie inną linię życiową sobie wybrał. A często one się w różnych urzędach splatały w sposób nieoczekiwany, nie zawsze przyjemny.
Mamy zatem już jasność obrazu, że rozmawiamy z panem Rafałem Szymańskim, który niejednokrotnie w skórę zebrał za nie swoje złe oceny. Oby się to nie powtórzyło. Proszę uprzejmie powiedzieć, jak to się stało, że urodził się pan w Jeleniej Górze, bo za pomocą czego to się słuchacze domyślają.
Tak, no urodziłem się za przyczyną mojej mamy Ewy Szymańskiej, która przyjechała do Jeleniej Góry wraz z moimi dziadkami. Dziadkowie byli z Warszawy, mama urodziła się w Milanówku i mój ojciec z Wielkopolski w Kaliszu wylądowali po wojnie w Jeleniej Górze. I tutaj ich losy splotły się na niwie zawodowej, tak się poznali, później pobrali. No i chwilę później urodziłem się ja, Rafał Szymański, w 70 roku.
Zaczął pan swoją edukację przedszkolną, gdzie?
To było przedszkole numer 2 na obecnej ulicy Piłsudskiego, do tej pory istniejące.
Potem przyszedł czas na szkołę podstawową.
Szkół podstawowych było kilka, bo najpierw była to szkoła numer 1, kawałek dalej. Stamtąd przeniesiono mnie do 14. Mama miała wielkie ambicje, szkoła 14 była taką szkołą, gdzie poziom był znacznie wyższy i próbowała tam szlifować moje umiejętności, a chwilę później otworzono nową szkołę na Zabobrzu, 4, która była vis-a-vis mojego domu i tam już ostatnie 4 lata spędziłem. I chyba jest to bardziej przyjemnie wspominana przeze mnie szkoła, którą kończyłem.
A pamięta pan jakichś fajnych nauczycieli, którzy może wpłynęli na losy dzisiejszego Rafała Szymańskiego?
Tak, pamiętam panią od polskiego, panią Gniłko, która między innymi człowieka, który już wtedy próbował troszkę pisać, próbowała od tego ciągnąć, mówiąc, nie studiuj kolego nigdy polonistyki, bo będziesz nauczycielem w szkole, będziesz grosze zarabiał, znajdź sobie jakiś normalny, porządny zawód. Co uczyniłem, a piszę do dzisiaj.
Potem przyszedł czas na liceum i Żeromszczak.
Tak, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego. Też chyba taka najbardziej intelektualna kuźnia, która spowodowała chyba taki największy mój rozwój intelektualny, ale można powiedzieć, ze względu na świetnych nauczycieli, wysoki poziom i świetnych kolegów, którzy inspirowali mnie do różnych lektur, zachowań, malowania obrazu, grania muzyki, wystawiania sztuk teatralnych, różnego rodzaju wygłupów na scenie. To był świetny czas takiego właśnie artystycznego, intelektualnego fermentu. Wielu z tych ludzi w tej chwili też sprawuje różne znamienite funkcje, są przedsiębiorcami, adwokatami, lekarzami. Wielu z nich w Jeleniej Górze pełni wysokie funkcje.
A pamięta pan jakich nauczycieli, którzy też z tamtych czasów się panu w pamięci utrwalili?
Pamiętam bardzo tolerancyjnego nauczyciela od polskiego, bo jak wspomniałem wcześniej, zawsze lubiłem pisać. Pana Jana Owczarka, który tolerował moje, nazwijmy to, artystyczne wybryki z uśmiechem. Czytając to, co napisałem, nie zawsze dotyczyło dokładnie zadanego przez niego tematu, ale jednocześnie w jakiś sposób taki delikatny potrafił człowieka prowadzić, aby to swoje pióro w jakiś sposób rozwijał. Ale myślę, że wszyscy nauczyciele byli na swój sposób ciekawi. Tam był dość wysoki poziom. Czasem ciężko było po prostu niektóre rzeczy pozaliczać. Trzeba było sporo czasu spędzić nad książkami, żeby pozdawać. To był oczywiście trudny czas. Natomiast po absolwentach tejże szkoły widać było, że nie był to czas zmarnowany i wielu z tych ludzi dostało się na dobre studia, a potem porobiło kariery, więc myślę, że mimo tych nie zawsze łatwych chwil była to dobra szkoła.
I zachciało się panu kopać złoto.
Tak, to z kolei był efekt przyjaźni nawiązanych właśnie podczas liceum i w klubie Tram założonym przez Jerzego Łokaja, ojca Janusza Łokaja, zwanego przez wszystkim Maćkiem, późniejszego dyrektora Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, mojego serdecznego, tragicznie zmarłego przyjaciela, również jego mamy, którzy wciągnęli mnie w turystykę, a jednocześnie Maciek interesował się bardzo mineralogią, geologią, chodził po górach, chodziliśmy po szczoniach, zwiedzaliśmy stare jakieś obiekty górnicze i zbieraliśmy kamienie i szukaliśmy minerałów. I ta inspiracja była na tyle silna, że po studiach postanowiłem studiować geologię. Nie było to jednak wyborem do końca trafnym z tego względu, że mam alergię na trawy i po pierwszym roku praktyk w terenie, gdzie siedzieliśmy przez kilka miesięcy w różnych kamieniołowach, na odkrywkach, rysując mapę geologiczną, robiąc pomiary, pobierając próbki, okazało się, że po prostu jestem zalany łzami, zakichany, z chustką wciąż przytkniętą do nosa i nie jestem w stanie po prostu w takich warunkach pracować, co spowodowało, że zmieniłem uczelnię na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, którą ukończyłem.
I nawet z tego, co słyszałem, zapoznając się z pańskim dossier, miał pan ofertę pozostania na uczelni jako dobrze zapowiadający się pracownik naukowy.
Tak, zaproponowano mi i obecnemu profesorowi Andrzejowi Sztando pozostanie na uczelni, a z przyczyn rodzinnych, bo moja mama w tym czasie prowadziła firmę i nieco podupadła na zdrowiu, nie byłem w stanie tej oferty przyjąć. Musiałem zająć się mamą i firmą. Zostałem w Jeleniej Górze, nie wyjechałem stąd i zrezygnowałem z tej propozycji, chociaż była bardzo dla mnie zaszczytna.
No i zdaje się, że wrócił pan po trosze do rodzinnych tradycji, do rzemieślniczego zawodu swojej mamy, która u zbiegu ulic Matejki i Piłsudskiego prowadziła, pamiętam to doskonale, zakład szapnictwa.
Tak, pracownia czapek. Pierwszy zaczął mój dziadek, który był 17. rzemieślnikiem zarejestrowanym na ziemiach zachodnich. Przed wojną był absolwentem szkoły wojskowej lotniczej, no ale wojna przerwała tą jego wojskową karierę. Został ciężko ranny w obronie Warszawy. Stracił kawałek nogi. I po wojnie, próbując utrzymać rodzinę i przetrwać, trafił tutaj na te tak zwane ziemie odzyskane. Nauczył się podczas wojny szyć czapki i otworzył pierwszą pracownię na ulicy Konopnickiej. A kolejną otworzyła moja mama, która rozwodząc się z moim tatą, próbowała w jakiś sposób zapełnić byt rodzinie, bo nie pobierała ambitnie alimentów od mojego ojca. Próbowała ambitnie utrzymać rodzinę i wykształcić swoje dziecko jako samotna matka. Nauczyła się szyć czapki i robiła to praktycznie do końca życia, rezygnując z posady urzędnika, która w tamtym czasie niestety nie była dobrze płatna i na pewno nie pozwalała samotnej mamie utrzymać swojego syna.
Dzisiaj potrafiłby pan jeszcze swojej ukochanej córce Konstancji uszyć czapkę?
Nie, ja w ogóle nie mam pojęcia o szyciu czapek. Ja potrafię wybrać dobrą czapkę, znam się na kapeluszach, nakryciach głowy. Jestem typowym ekonomistą, przejąłem tą firmę, zmieniłem całkowicie profil produkcji. Praktycznie zeszliśmy z produkcji w kierunku jakichś tam jeszcze usług dla klientów, których mieliśmy starych od lat i trzeba im było tą czapkę, nie wiem, odświeżyć, czy rozciągnąć, czy zmniejszyć kapelusz. To potrafię zrobić do tej pory. Ale są to drobne rzeczy, no, nie jestem na pewno rzemieślnikiem z mistrzowskimi papierami, jak mój dziadek czy moja mama. Natomiast zająłem się stricte biznesem, który doprowadziłem do szczęśliwego końca, już później zajmując się w życiu innymi rzeczami.
No właśnie, i został pan, z tego co przeczytałem, dyrektorem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Tak, przez kilka lat byłem zastępcą dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. A to wynikało z takiego czasu, kiedy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wpadł na pomysł, żeby instytucje kultury nieco rozruszać. Był to czas takiej intensywnej akcji pozyskiwania funduszy europejskich i w ogóle funduszy poprzez pisanie projektów. W tych instytucjach kultury z reguły tych ludzi piszących projekty brakowało. No i ja zostałem tym dyrektorem właśnie od pisania projektów, pisania ich. Napisałem ich całą masę, na chyba kilka milionów udało mi się środków pozyskać dla Muzeum Karkonoskiego. Także połączyłem swoje zamiłowanie do sztuki, do szkła, do pięknych rzeczy z ekonomią i takim twardym siedzeniem na ziemi i zdobywaniem pieniędzy na tą artystyczną, górnolotną działalność.
Ale skończyło się fatalnie.
No tak, no tutaj zagrała polityka, bo jednocześnie, jak wiadomo, już zacząłem się zajmować troszkę polityką, bardziej jako obserwator niż jako jakiś aktywny polityk. No niestety spowodowało to, że takiej osoby nie chciano mieć w Muzeum Karkonoskim, co skończyło się, dzwoniłem je z pracy, kilkuletnią przerwą w pracy, bo takiej osoby nikt nie chciał zatrudnić. I nie było łatwo, jednocześnie nie mogłem z Jeleniej Góry wyjechać ze względu na stan mojej mamy, zdrowia i babci, która w owym czasie również zachorowała na raka piersi. Musiałem się nim opiekować. Był to trudny czas, ale który mnie bardzo wielu rzeczy nauczył, jednocześnie zmienił mnie, nauczył mnie pokorę i myślę, że chyba taki najbardziej znaczący czas w moim życiu, który mogę powiedzieć, że młodego, chyba dość aroganckiego, zapatrzonego w siebie człowieka zmienił w kogoś zupełnie innego.
Tracić osobowość to największa strata dla człowieka, ale zdaje się, że pan został przy polityce, bowiem z dosyć niekorzystnej lokaty na liście wyborczej chyba PiS-u wtedy, czy to AWS-u było, dostał się pan do Rady Miasta z całkiem niezłym wynikiem.
Tak, udało mi się z listy Prawa i Sprawiedliwości zostać radnym, choć wszyscy mówili, że tylko jedynki wchodzą. Tytaniczną pracą, z pomocą mojej żony, z pomocą przyjaciół Roberta Ryszki, mojego przyjaciela nieżyjącego już również, i z wielką pracą, chodzeniem po nocach, noszeniem ulotek, spotkaniami z ludźmi, udało mi się pokonać lidera tejże listy i zostać na pierwszą kadencję, czyli 3 kadencje do tyłu radnym Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
Jest pan dzisiaj wiceprzewodniczącym tej rady. Proszę powiedzieć z punktu widzenia nie tylko tego stanowiska, ale właśnie już 3 kadencji w Radzie. Jak jest pańskie samopoczucie wobec złożonej przysięgi, że oto będę przede wszystkim wsłuchiwał się w potrzeby mieszkańców Jeleniej Góry? Na ile to się zgadza z tym, czego oczekują mieszkańcy, co pan robi jako radny i wiceprzewodniczący rady, i na ile tu grają elementy polityki?
To jest trudne pytanie, bo wiemy, jakie jest postrzeganie generalnie przez obywateli i polityków. Myślę, że można ich określić jednym słowem: darmoziady i złodzieje. To chyba najczęściej padające słowo na wszelkich forach, gdzie można przeczytać komentarze odnośnie wszelakiej działalności politycznej w Polsce. Natomiast chyba tak do końca nie jest, bo oczywiście ludzie dostają się do różnych ciał politycznych, czy do Rady Miejskiej na początku, do sejmików, do Sejmu. Z jakichś list partyjnych, tych takich bezpartyjnych kandydatów jest bardzo niewielu, a oni wcześniej czy później, jak widzimy, chociażby po Pawle Kukizie, zmieniają kolory na partyjne. Natomiast ja bym tych wszystkich ludzi, którzy w tych ciałach działają, podzielił na 2 inne grupy. Na ludzi, którzy rzeczywiście chcą coś zrobić i wywodzą się głównie z jakichś organizacji non-profit, organizacji społecznych, są to wolontariusze. I ci ludzie rzeczywiście coś robią, niezależnie od swoich barw partyjnych. I są ludzie, którzy stricte są aparatczykami partyjnymi, którzy przychodzą tam dla pieniędzy albo po prostu, żeby zająć jakieś stanowisko, zrobić karierę w polityce. I to jest druga grupa, równie chyba liczna, o ile nie liczniejsza.
To prawda, choć nie uzyskałem odpowiedzi, czy będąc politykiem można być obiektywnie patrzącym na swoje obowiązki wobec mieszkańców radnym.
Myślę, że można i trzeba, bo to jest podstawowa sprawa, dla której powinniśmy się tam znajdować, bo dziura w jezdni nie jest tematem czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska, to jest po prostu problem do rozwiązania, bo ktoś za chwilę w nią wjedzie, urwie koło. I po prostu każdy radny, który gdzieś w okolicy tejże dziury się znalazł, powinien zrobić wszystko, żeby tą dziurę załatać. Oczywiście to jest taki prosty przykład i może zabawny, natomiast w wszystkich pozostałych sytuacjach, które w mieście się napotykamy, czy kwestie, nie wiem, dofinansowania pewnej instytucji, czy kwestia właśnie problemów technicznych jakichś, które w mieście występują, czy kwestie placów zabaw, które są niebezpieczne, bądź ich nie ma, powinny być, wielu innych naglących spraw. Radni to robią i to robią radni wszystkich opcji. Nie jest tak, że radni jedni są lepsi od drugich w tym wszystkim. Natomiast kłopot jest taki, że kołdra jest w samorządach krótka i jest coraz krótsza i niestety problem jest taki, jak te pieniądze wszystkie podzielić i głównie tutaj są problemy. W jaki sposób tą coraz bardziej kurczącą się w samorządach ze względu na działania rządu ilość pieniędzy można przeznaczyć na zaspokojenie coraz bardziej rosnących potrzeb mieszkańców. I to jest bardzo trudne zadanie.
Wydaje mi się, że pan jest radnym dosyć chyba w najtrudniejszym dla miasta okresie w historii tego miasta. Co uważa pan za największy problem Jeleniej Góry dzisiaj?
Największym problemem w chwili obecnej są finanse, bo regulacje rządowe związane z podatkami zmniejszyły w sposób drastyczny o wiele milionów. I to nie jest tylko kwestia Jeleniej Góry, to jest kwestia wszystkich samorządów, co podkreślają nawet przedstawiciele innych miast, niekoniecznie związanych politycznie z tą czy inną opcją. Te przychody się gwałtownie kurczą. Mamy teraz dodatkowe tematy wywołane wojną, czyli kryzys paliwowy i energetyczny, gdzie miasta nie dostają ofert na gaz, nie dostają ofert na energię elektryczną, co może się wiązać z tym, że będą zmuszone ograniczać, nie wiem, naukę w szkołach, a minister Czarnych z kolei mówi, że wszystkich samorządowców, którzy zamkną szkoły, pozamyka w więzieniach i przyśle komisarzy. Więc takie trochę błędne koło, bo z jednej strony jest straszenie ze strony rządu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, że muszą wszystko utrzymać na takim poziomie, jak było. Z drugiej strony nie ma ofert na gaz. Prąd podrożał 10-krotnie. I w jaki sposób spiąć budżet, żeby to wszystko dalej działało na takim samym poziomie, skoro koszty wzrosły 1000%, proszę mi powiedzieć. To jest niemożliwe. I o ile działania rządu nie zostaną w jakiś sposób zmienione na takie sprzyjające samorządom, to rzeczywiście skończymy jak w czasach PRL-u, że przyjedzie komisarz z Warszawy i osoba w Warszawie będzie decydowała właśnie, czy tą dziurę w jezdni załatać, czy nie załatać, czy na ulicy Wolności latarnia się powinna świecić, czy powinniśmy raczej ją wyłączyć. Bo w ten sposób ten problem może również zostać rozwiązany przez centralne planowanie, tylko czy tak powinno być? Chyba nie.
Ja panu powiem, że wielu pańskich kolegów, także radnych, którzy tutaj przed mikrofonami naszego Radia Kson zwierzali się ze swoich odczuć co do polityki władz miasta, mówią nie tylko o tym oczywiście wyjątkowo trudnym czasie kryzysu, jakim mamy do czynienia, ale mówią również o dalekosiężnych elementach, może mających swoją historię i 10, i 20 lat wcześniej, czyli starzenia się społeczeństwa, ucieczki młodych, czyli tego negatywnego wskaźnika demograficznego, który, jak wiemy wszyscy, polega na tym, że większość jest tych, co najszybciej odchodzą.
Jest to problem chyba nie tylko Jeleniej Góry, tylko wszelkich miast tego typu. Philip Springer taką książkę dosyć fajną wydał właśnie o tych miastach, które straciły status dawnych województw i ten problem występuje we wszelkich takich miastach do 100 tysięcy mieszkańców. W tej naszej strefie tutaj, powiedzmy, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra jest troszkę bardziej widoczny. W okolicach Legnicy, ze względu na silnie rozwinięty przemysł, może w mniejszym stopniu, ale Wałbrzych, gdzie górnictwo zostało zlikwidowane, Jelenia Góra, która od lat chyba szuka swojego miejsca, czy ma być miastem przemysłowym, czy turystycznym i nikt tego jeszcze do tej pory nie rozwikłał, bo nawet na Akademii Ekonomicznej, czy obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym się wiele lat toczyły różne debaty, ścierały się różne poglądy, co, jak to powinno wyglądać, co z tym zrobić. Jest to ciężka sprawa, natomiast my mamy jeden wielki atut, o którym ciągle zapominamy, że leżymy w pięknym miejscu. Mamy obok Karkonosze, mamy obok rzeki, po których można pływać kajakami, mamy ścieżki, po których można jeździć rowerami, nawet jeżeli śnieg zniknie, klimat się zmieni i po górach nie będzie można już szusować na nartach, czy jeździć na sankach, czy wędrować w zimie po śniegu, ale będzie można jeździć na rowerach. Więc te możliwości są. Ludzie szukają nowych form wypoczynku. Część ludzi przenosi się z wielkich aglomeracji ze względu właśnie na tą pracę zdalną, kupując domy czy budując te domy w okolicach bardziej spokojnych, mogąc przez kilka dni pracować zdalnie, a dojechać do pracy raz w tygodniu, czy ewentualnie całkowicie pracować zdalnie jak osoby z branży IT. Więc są możliwości. Może trzeba po prostu troszkę inaczej na to spojrzeć, bo to nie chodzi o to tylko, żeśmy wybudowali kolejną fabrykę, gdzie zatrudnimy ludzi, bo w fabryce zatrudnimy ludzi z wykształceniem średnim bądź zawodowym, natomiast stracimy ten rozwojowy kawałek młodzieży, czyli osoby bardzo kreatywne, czy osoby po wyższych studiach, które praktycznie mogą znaleźć tylko zatrudnienie w urzędach różnego rodzaju. A to nie jest najlepsze miejsce na realizowanie się dla kreatywnych ludzi, a z drugiej strony urzędy też nie są w stanie tych wszystkich ludzi pomieścić. Więc trzeba szukać innych kierunków rozwoju. I myślę, że Jelenia Góra, tak jak wszystkie takie atrakcyjne turystyczne miejsca na świecie, ma szansę w jakim stopniu takim miejscem się stać i nowym domem dla ludzi chociażby uciekających z wielkiej metropolii.
Proszę pana, to wie pan, skoro jest tak pięknie, jak mogłoby być, co nam Boża Natura dała, to dlaczego jest tak źle? I czy to nie asumpt do trawestacji tego słynnego powiedzenia Aleksandra Fredry, zgoda, zgoda, wtedy Pan Bóg rękę poda. Odnoszę się do klimatu w Radzie Miejskiej.
No ja jestem radnym trzeciej kadencji. Przyznam szczerze, że tak źle, jak jest obecnie, nigdy nie było. Może to są smutne słowa, może nie powinienem tego mówić, bo to o tym się oficjalnie raczej nie mówi. Ale w tej chwili w Radzie Miejskiej panuje jawna wrogość. Oczywiście poglądy się zawsze ścierały. Od czasów, kiedy się zmienił ustrój i pierwsze te rady takie wybierane już naprawdę przez obywateli zaczęły w Jeleniej Górze funkcjonować, to poglądy się ścierały bardzo ostro. Najpierw Lewica za WS-em, później Robert Prystrom tutaj był takim głównym fajterem, który ostro działał, wrogów sobie narobił całą masę, ale na pewno był postacią taką barwną i w tej polityce wielu jego wychowanków do dzisiaj działa. Dzisiaj jest to z kolei konflikt na linii Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i satelity tychże ugrupowań. Natomiast to, że my się sprzeczamy o wizję Polski, czy o wizję samorządu, czy o sprawy doktrynalne, to jest jedna sprawa, ale to, że możemy sobie po południu powiedzieć dzień dobry, zapytać co u ciebie, jak się czujesz, czy pomyśleć jak można rozwiązać jakieś sprawy z korzyścią dla mieszkańców, to jest sprawa zupełnie inna. Ja pamiętam, bo Staszku, przecież poznaliśmy się tutaj wiele lat temu właśnie w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, siadając przy jednym stole, pan Stanisław Szubert, drodzy państwo, usadził najbardziej takich, powiedzmy, zajadliwych samorządowców z Jeleniej Góry, poznał ich ze sobą, właśnie po to, żeby mogli oni rozwiązywać problemy Janiej Góry. I to była świetna idea, gdzie my mogliśmy się bliżej poznać, zaprzyjaźnić. Ja pamiętam, w owym czasie jeszcze jako radny Prawa i Sprawiedliwości, później na wszystkich takich szkoleniach różnych dla radnych, mieszkałem zwykle w jednym pokoju z poznanym tutaj Leszkiem Wrotnieckim w owym czasie z Platformy Obywatelskiej. I mimo, że byliśmy politycznie zupełnie po dwóch stronach barykady, okazało się, że Leszek jest świetnym facetem, z którym można porozmawiać. I żeśmy się zupełnie zaprzyjaźnili jako na takiej niwie towarzyskiej i poznaliśmy się. A to właśnie dzięki panu Stanisławowi Szubertowi, który w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych tych radnych poznawał sobą i próbował ich angażować w sprawy mieszkańców. I to była świetna idea, która niestety mam wrażenie, że staje się coraz bardziej odległa.
Nasze radio jest jak zwykle do dyspozycji wszystkich, nie tylko zwaśnionych, bo chcemy mówić o zgodzie, o wspólnym celu, jakim jest piękna nasza kochana Jelenia Góra, która ma więcej plusów, mam nadzieję, niż tych wszystkich elementów, które ciągną ją na dół. Panie Rafale, jest pan szczęśliwym ojcem Konstancji, to już ile ma 3 latka chyba?
To już 2 lata, skończyła 27
jest,
września.
Tak, i mężem pani Doroty, którą mieliśmy okazję poznać. Proszę powiedzieć coś o rodzinie.
Ja niestety rodzinę założyłem formalnie dosyć późno, kilka lat temu, natomiast z moją żoną byliśmy parą przez kilkanaście lat. Staraliśmy się o dziecko, to dziecko też się urodziło troszkę później, ale się szczęśliwie urodziło, skończyło 2 latka. Jest zdrowa, rośnie, jest mądrą dziewczynką. Mam nadzieję, że swoje życie będzie mogła związać w przyszłości z Jelenią Górą, a nie z Londynem, Paryżem czy innym egzotycznym miejscem.
I to jest chyba klucz naszej rozmowy, aby właśnie próbować odmładzać tych mieszkańców Jeleniej Góry, trafiając właśnie do tych dzisiejszych dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych, później młodzieży szkolnej i studentów. Panie Rafale, wrócił pan do Jeleniej Góry po okresie pracy w turystyce, dowodził pan kilkoma domami wypoczynkowymi w Szklarskiej Porębie. Dzisiaj jest pan pracownikiem Term Cieplickich. Proszę powiedzieć coś o swojej pracy i o tej instytucji.
Wiązało się to z tym, że w Szklarskiej Porębie praca była fajna, bo to było Centrum Usług Logistycznych. Miałem świetnego szefa z Warszawy, pana Andrzeja Kropiwca, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli by nas słuchał. Obecnie w Komendzie Głównej w Dziale Logistyki. I była to praca, którą w zasadzie przyjąłem ze względu na właśnie dyrektora, który był świetnym człowiekiem, który próbował zmienić te dawne policyjne obiekty wypoczynkowe w coś bardziej dostosowanego do dzisiejszych potrzeb. Natomiast mój szef awansował w pewnym momencie i przeszedł do Komendy Głównej. I wraz z nim zaczęły się zmiany w tej
Komendy Głównej Policji?
Tak jest. Bo to było podległe pod służby policyjne. To środki dawne, wypoczynkowe policyjne, obecnie takie komercyjnie działające, ale jeszcze w jakiś sposób świadczące usługi dla policji, generalnie dla służb mundurowych. Jednocześnie w tym czasie moja żona zeszła w ciążę, a dojazdy do Szklarskiej Poręby, pilnowanie 4 obiektów w Szklarskiej Porębie, zasypane śniegiem, często gęsto, z trudnościami dojazdowymi, bywały takie momenty, kiedy drogi były tak zasypane, że ja nie byłem pewny, czy uda mi się do domu wrócić, bo samochody stawały w poprzek, na łańcuchach. No i żeśmy wspólnie z żoną ustalili, że może czas poszukać czegoś mniej prestiżowego, a jakiejś pracy bliżej Jeleniej Góry, gdzie będzie wiadomo, że ja jestem w stanie dojechać do pracy, bezpiecznie z niej wrócić, gdzie w przypadku, gdyby coś, żona się czuła gorzej, czy coś by się działo z dzieckiem, jestem w stanie w miarę szybko się nimi zająć. No, udało mi się dostać pracę w Termach Cieplickich, gdzie jestem zwykłym pracownikiem na zwykłym stanowisku, także nie jest to jakaś prestiżowa funkcja.
Ale przez te ponad 20 minut naszej rozmowy poznaliśmy bardzo zdywersyfikowaną pańską drogę do dzisiejszej postaci Rafała Szymańskiego, który ma 52 lata. Panie Rafale, na koniec naszej audycji, bo wszystko co fajne to się kończy, każdy z naszych słuchaczy wybiera sobie jakąś melodię, utwór poetycki, który byśmy z chęcią panu zadedykowali, ale może pan też dokonać scedowania na inną, życzliwą panu osobę.
Myślę, że Bieszczadzkie Anioły starego dobrego małżeństwa, aby przypomnieć stare dobre czasy chodzenia po górach z ludźmi, których już może nie ma. I dla tych wszystkich z mojego pokolenia, którzy jeszcze pamiętają góry, parę osób, które już odeszło i chciałyby sobie przypomnieć dawny czas, kiedy żeśmy z plecakami chodzili po Karkonoszach z dedykacją.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają kratkie, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomnij, dokąd ma lecieć. I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Teraz sami spróbujcie.
Skrzydłem cię mocno, już jest.
jesteś ich bratem.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?